Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Trzydziestego 31 sierpnia wita Państwa Krzysztof Brąk. Naszym gościem będzie kardynał Stanisław Ryłko, przewodniczący papieskiej Rady do Spraw Laikatu, który opowie o Afrykańskim Kongresie Świeckich. W felietonie bioetycznym księdza Piotra Kieniewicza tym razem będzie mowa o naprotechnologii. A program zaczynamy od aktualności. Zapraszamy. Powszechna nieznajomość, nieprzestrzeganie prawa kanonicznego wyrządziły Kościołowi wiele szkód. Nowa ewangelizacja nie może się zatem obejść bez przywrócenia kościelnemu prawu jego należytej roli, uważa kardynał Raymond Berg, prefekt Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. Zabrał on głos na kongresie kanonistów, który odbył się w stolicy Kenii, Nairobi. Przypomniał, że jako student i młody ksiądz sam był świadkiem powszechnego odrzucenia prawa kanonicznego w kościele w imię złego rozumienia soboru. Samo istnienie kodeksu uważano za przedawnione i niemożliwe do pogodzenia z duszpasterstwem, mówił kardynał Berg. W jego przekonaniu negatywne konsekwencje takiej postawy do dziś przejawiają się w różnych dziedzinach życia kościelnego, w liturgii, katechizacji czy życiu zakonnym.
Lekceważenie prawa w znaczącej mierze przyczyniło się również do skandali seksualnych wśród duchowieństwa. Kościół był przygotowany na takie przypadki, posiadał dobre procedury prawne, wystarczyło je zastosować, podkreślił pochodzący ze Stanów Zjednoczonych hierarcha. Przypomniał, że przed lekceważeniem kościelnego prawa bezskutecznie przestrzegał już Paweł VI, pokazując, że postawa taka nie ma nic wspólnego z soborem. Dziś odrodzenie Kościoła dzięki nowej ewangelizacji musi też z konieczności przywrócić szacunek dla prawa kanonicznego. W pierwszym rzędzie powinno to dotyczyć norm liturgicznych, ponieważ chronią one to, co w Kościele najświętsze, powiedział prefekt Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej na Kongresie Kanonistów w Nairobi.
Dziś po południu zmarł w wieku 85 lat kardynał Carlo Maria Martini, były metropolita Mediolanu. Od dawna cierpiał na chorobę Parkinsona. Ostatnie dni spędził w domu swego zakonu jezuitów w Galarete w północnych Włoszech. Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił w wieku 17 lat. Był znanym egzegetą, pełnił m.in. funkcję rektora Papieskiego Instytutu Biblijnego oraz Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. W 1980 roku Jan Paweł II mianował go arcybiskupem Mediolanu. Posługę tę pełnił do 2002 roku. Śmierć kardynała Martiniego poruszyła ludzi nie tylko w wielkiej archidiecezji mediolańskiej, którą kierował przez 22 lata, oświadczył ksiądz Federico Lombardi. Przypomina on, że zmarły purpurat był biskupem, który swoim słowem i piórem, a także nowatorskimi inicjatywami pasterskimi potrafił skutecznie głosić wiarę ludziom naszych czasów. Dzięki temu zyskał uznanie ze strony bliskich i dalekich, stając się wzorem dla wielu biskupów na całym świecie, mówi ksiądz Lombardi.
Kardynał Martini ze względu na swe wykształcenie i osobowość był jezuitą, uczonym, znawcą Pisma Świętego. Słowo Boże było dla niego punktem wyjścia i fundamentem jego postawy względem wszystkich aspektów rzeczywistości i każdego wystąpienia. Ćwiczenia duchowe świętego Ignacego Loyoli były matrycą jego duchowości i duchowej pedagogii, stałej, bezpośredniej i konkretnej relacji między lekturą Słowa Bożego i życiem. Jan Paweł II wykazał się odważną intuicją, kiedy człowieka o tak bogatej kulturze i życiu duchowym, naukowca, rektora Biblikum i Gregoriany, postanowił postawić na czele jednej z największych diecezji na świecie. Kardynał Martini kierował nią w sposób bardzo charakterystyczny. W opublikowanej niedawno niewielkiej książce pod tytułem Biskup, kardynał Martini pisze: niech żaden biskup nie sądzi, że będzie skutecznie kierował powierzonymi mu ludźmi wielością poleceń i dekretów, zakazów i negatywnych sądów. Niech skupi się raczej na duchowej formacji, rozbudzając zamiłowanie do Pisma Świętego. Niech przedstawia pozytywne racje naszego działania według Ewangelii. Uzyska w ten sposób dużo więcej niż surowym nawoływaniem do przestrzegania norm. Słowa te są cenną spuścizną. Warto o nich pamiętać, kiedy szukamy dziś dróg nowej ewangelizacji.
We wtorek w Kamerunie rozpocznie się Afrykański Kongres Katolików Świeckich. O wyzwaniach tego wydarzenia w perspektywie nowej ewangelizacji rozmawialiśmy z kardynałem Stanisławem Ryłko, przewodniczącym Papieskiej Rady do Spraw Świeckich.
Kongres pragnie przede wszystkim pogłębić w świeckich katolikach poczucie odpowiedzialności za misję Kościoła na wielkim kontynencie afrykańskim. To znaczy poczucie odpowiedzialności za głoszenie Chrystusa i Jego Ewangelii. Być misjonarzem, świadkiem wiary stanowi integralną część naszej chrześcijańskiej tożsamości. Cały Kościół jest misyjny ze swojej natury. Podczas kongresu będziemy się starać uważnie odczytywać te znaki czasu i zastanawiać się nad odpowiedzią, jaką laikat katolicki Afryki winien dać na te właśnie wyzwania.
Jaka jest w ogóle rola laikatu w nowej ewangelizacji?
W nowej ewangelizacji Afryki świeccy mają do odegrania niezwykle ważną i niezastąpioną rolę. Wystarczy wspomnieć o misji licznych świeckich katechistów, którzy są wielkim oparciem dla wspólnot chrześcijańskich na tym kontynencie. Pilnym zadaniem świeckich jest podjąć własną część odpowiedzialności za życie i misję wspólnot parafialnych, diecezjalnych. Wiemy jednak, iż głównym zadaniem świeckich katolików jest nieść Ewangelię w świat, w dziedzinę ekonomii, kultury, życia publicznego. Nie mogą więc zamykać się w wąskim kręgu problemów wyłącznie wewnątrzkościelnych. Adhortacja apostolska Africae Munus określa świeckich jako ambasadorów Chrystusa w sercu świata. Stąd wynika też znaczenie społecznej doktryny Kościoła, która nie jest jakimś dodatkiem, lecz częścią integralną ewangelizacyjnej misji Kościoła i pewną busolą zaangażowania laikatu w życie publiczne.
Księże kardynale, jakie są cele tego kongresu?
Nasz kongres pragnie być miejscem wsłuchiwania się w to, co Duch Święty mówi do Kościoła w Afryce w tym szczególnym momencie historii, jaki przeżywamy. Jednocześnie kongres pragnie wsłuchiwać się w głos samej Afryki, kontynentu, który przeżywa czas głębokich przemian i poważnych wyzwań, takich jak ubóstwo, plaga głodu, wojny bratobójcze, fundamentalizm religijny, który przeradza się w akty terroryzmu i prześladowań antychrześcijańskich, szerząca się sekularyzacja i zachodnia kultura postmodernistyczna, która rodzi głęboki kryzys licznych wartości tradycyjnych kultur afrykańskich. Ale to jest tylko część prawdy o Afryce. Jest to bowiem przede wszystkim kontynent wielkich nadziei.
Księże kardynale, przed nami rok wiary. Jakie znaczenie ma on dla młodego kościoła na kontynencie afrykańskim?
Rok wiary przypomina nam to, co jest podstawowe dla całej egzystencji chrześcijanina, to znaczy wiara. Papież ostrzega, iż dzisiaj często pasterze kościoła zatroskani są bardzo o konsekwencje wiary świeckich katolików w życiu społecznym, kulturalnym, publicznym, zakładając, iż ta wiara w nich istnieje. Tymczasem, podkreśla Ojciec Święty, w naszych czasach jest to coraz mniej realistyczne. Wiara wielu katolików, i to nie tylko w Afryce, stała się zbyt powierzchowna, płytka, a czasem iluzoryczna, redukująca się do zwyczajnego przywiązania do tradycji, do obyczaju religijnego, za którym wcale nie stoi osobisty wybór Chrystusa. Dlatego w formacji katolików świeckich nie wolno nam tracić z pola widzenia tego, co najbardziej zasadnicze, to znaczy Boga. Boga, który objawił się w Jezusie Chrystusie. Trzeba zaczynać od pracy nad wiarą. I tutaj wielką rolę odgrywa katechizm Kościoła katolickiego, który winien stać się wiernym towarzyszem drogi każdego katolika świeckiego. Nieznajomość wiary, zwłaszcza w naszych czasach, opanowanych przez dyktaturę relatywizmu stanowi wielkie zagrożenie i czyni ze świeckich łatwy łup dla sekt, dla obojętności religijnej, czy też wręcz niewiary.
Benedykt XVI określił Afrykę duchowymi płucami świata. Tymczasem Kościół afrykański jest przecież jeszcze pod wieloma względami bardzo młody.
Kościół w Afryce jest kościołem młodym pod wieloma względami i to bardzo rzuca się w oczy. Jest młody, ponieważ większość ludności Afryki jest młoda, ma mniej niż 35 lat. Jest to wielkie bogactwo Afryki, młodzież. Kościół w Afryce jest młody, ponieważ większość krajów afrykańskich przyjęła pierwsze głoszenie Ewangelii mniej niż 200 lat temu. Jego wiara jest więc młoda, wymaga ciągle niezbędnego procesu dojrzewania, konsolidacji, pogłębiania, woła innymi słowy o nową ewangelizację. Kościół w Afryce jest młody i rośnie w bardzo szybkim tempie. Na początku XX wieku katolików w Afryce było mniej niż 2 miliony, a w roku 2000, na końcu stulecia, około 140 milionów. Najnowszy rocznik statystyczny Kościoła informuje nas, iż katolików w Afryce jest obecnie 185 milionów, czyli 18% populacji całego kontynentu. Liczby te mówią o wielkim dynamizmie rozwojowym tego Kościoła. Wyraża się on także, według słów Ojca Świętego, w radości wiary, w świeżości jego tak dla życia, tak dla zmysłu religijnego i dla nadziei.
Jakie owoce przyniosły poprzednie kongresy laikatu, na przykład w Azji?
Dla świeckich, uczestniczących w tych kongresach, jest to jedyne w swym rodzaju przeżycie Kościoła jako wspólnoty misyjnej. Świeccy, biskupi, kapłani, osoby konsekrowane, wszyscy zjednoczeni tą samą miłością do Chrystusa i Jego Kościoła, gotowi głosić Ewangelię we współczesnym świecie. Każdy kongres jest jakimś szczególnym zasiewem, z którego ma zrodzić się nowa nadzieja i odnowiona odwaga świadectwa wiary w świecie, który nas otacza. Jest to szczególnie ważne tam, gdzie chrześcijanie stanowią mniejszość, tak jak w Afryce czy w Azji. Chodzi o to, by przyjąć rolę mniejszości kreatywnej, to znaczy świadomej ważności własnej misji dla przyszłości świata. Kongresy te uświadamiają nie tylko wiernym, ale także ich pasterzom, że nie są sami z ich problemami, iż stanowią część wielkiej rodziny o wymiarach planetarnych, czyli Kościoła katolickiego, powszechnego.
Mówił kardynał Stanisław Ryłko, przewodniczący Papieskiej Rady do spraw laikatu. Wywiad przygotował Stefano Leszczyński. Bioetyczny labirynt. Pogadanki księdza Piotra Kieniewicza, Marianina. Naprotechnologia.
Współczesna cywilizacja nie rozumie płodności. Boi się jej i od niej ucieka. Kwestia dzieci postrzegana jest zazwyczaj w kategoriach pragnień dorosłych, wcale niekoniecznie pozostających ze sobą w związku małżeńskim. Jeśli chcą mieć dzieci, to niech mają. Jak nie wychodzi, wówczas in vitro. Ale poza tą dosyć wyjątkową sytuacją, kiedy para stara się o poczęcie, dziecko jest postrzegane jako wpadka, a nawet zagrożenie. Trudno się dziwić, że swoistym, smutnym standardem jest akceptacja antykoncepcji zarówno w odniesieniu do mentalności, jak i stosowanych środków mechanicznych i hormonalnych. A gdy ona zawiedzie, wówczas także aborcja. Płodność w tej mentalności jest zatem niewygodną, choć niekiedy użyteczną przypadłością, którą należy wziąć w ryzy, kontrolując ją i tłumiąc. W naprotechnologii płodność jest postrzegana całkowicie odmiennie. Traktowana jest jako stan normalny i pożądany, będący szczególnym sygnalizatorem zdrowia kobiety. Najpierw w zakresie jej zdolności prokreacyjnych, ale także szerzej, zdrowia w ogóle. Zachodzące w ludzkim ciele procesy należy oczywiście znać i rozumieć, ale nie po to, by je ujarzmiać, ale by w odpowiedzialny sposób traktować własne ciało, zdając sobie sprawę z możliwych konsekwencji podejmowanych działań. Innymi słowy, płodność traktowana jest jako wyzwanie dla człowieka, dla małżeństwa. Jest darem i zadaniem, jak mawiał Jan Paweł II. To całkowicie odmienna od nastawienia większości filozofia medycyny prokreacyjnej, która szuka przyczyn chorób, by je usunąć i przywrócić stan fizjologicznego zdrowia. Paradoks polega na tym, że naprotechnologia nie wprowadza nic nadzwyczajnego poza zastosowaniem standardów praktycznie wszystkich innych działów medycyny do obszaru ginekologii i położnictwa. Troski o zdrowie pacjenta, unikania działań szkodliwych, proporcjonalności interwencji. To są elementarne założenia etyczne medycyny, będące jednocześnie fundamentem dla jej profesjonalizmu. Założenia w zasadniczym nurcie współczesnej ginekologii praktycznie nieobecne. Napro, jak w skrócie mówi się o naprotechnologii, narodziło się w USA z fascynacji młodego wówczas studenta medycyny Thomasa Hilgersa encykliką Humane Vitae autorstwa papieża Pawła VI. Zarysowana tam wizja małżeńskiej miłości zainspirowała go do poszukiwania naukowych środków umożliwiających zastosowanie metod rozpoznania płodności w życiu małżeństw i w praktyce ginekologicznej. Były to jednak poszukiwania naznaczone rozpoznaniem prawdy o darze płodności, poszukiwania od samego początku przebiegające wbrew antykoncepcji i aborcyjnie nastawionym trendom w ginekologii. Z pomocą swojej żony i zaprzyjaźnionych pielęgniarek i położnych dr Hilgers już jako lekarz opracował ustandaryzowaną metodę obserwacji symptomów płodności, która jednocześnie stała się punktem wyjścia dla zaawansowanej diagnostyki i terapii. W ten sposób praca jego zespołu zaowocowała powstaniem dwóch gałęzi jednego drzewa. Pierwszą gałęzią jest metoda obserwacji, a ściślej zintegrowany system opieki nad płodnością oparty o model Creighton. Nazwa pochodzi od uczelni, na której pracuje dr Hilgers. Drugą gałęzią jest system diagnostyczno-terapeutyczny, określany mianem naprotechnology, czy, jak przyjęło się niekiedy mówić w Polsce, naprotechnologii. Nazwa ta jest skrótem od słów Natural Procreative Technology, czyli technologia naturalnej prokreacji. Jakkolwiek zdaje się brzmieć cokolwiek skomplikowanie, w prosty sposób wyraża logikę metody. Chodzi o zastosowanie nowoczesnej technologii, by przywrócić prawidłowy, fizjologiczny stan płodności zgodny z naturą ludzkiego ciała. Jakkolwiek prace nad opracowaniem modelu Creighton i powiązanych z nim metod diagnostyki i terapii ginekologicznej trwały od połowy lat 80. XX wieku, naprotechnologia na rynek medyczny weszła w praktyce w 2005 roku, gdy pojawił się liczący ponad 1200 stron podręcznik dr Hilgersa Medyczna i chirurgiczna praktyka naprotechnologii. Niemal natychmiast wzbudził on zainteresowanie tych lekarzy, którzy szukali drogi praktykowania ginekologii ukierunkowanej na życie i płodność. Problem był w tym, że samo przeczytanie podręcznika nie wystarcza, by móc zastosować wypracowane przez Hilgersa standardy. Na protechnologię trzeba się wdrożyć, podobnie zresztą jak w system opieki nad płodnością według modelu Creighton, a to oznacza, że proces dydaktyczny jest przysłowiowym wąskim gardłem dla ich rozwoju. A jednak, jakkolwiek może to brzmieć dziwnie, twórcy naprotechnologii nie chcą zrezygnować z tego wąskiego gardła, z ogromną pieczołowitością dbając o jakość kształcenia kolejnych grup instruktorów i lekarzy. Trudno im się jednak dziwić. Przecież właśnie chęć pójścia na łatwiznę, niejako na skróty, stanęła u podstaw obecnego kryzysu ginekologii. W NAPRO na łatwiznę się nie chodzi, bo jeśli pacjent ma być zdrowy, to należy go badać i leczyć porządnie, co często zajmuje czas i bywa, że niemało kosztuje. Pozdrawiam, ksiądz Piotr Kiniewicz, Marianin.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.